Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, dzisiaj łączymy się z Cannes, gdzie rozpoczynają się targi nieruchomości. Na miejscu jest także reprezentacja Poznania na czele z prezydentem miasta Jackiem Jaśkowiakiem. Prezydent Poznania jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W 2022 roku mówił pan o Przemysławie Czarnku, to będzie cytat. Na ringu urwałbym mu głowę, widać jaki on jest utyty i gruby. I czy dziś, gdyby ten sam człowiek został, oficjalnym kandydatem PiS na premiera, może zostać premierem, powtórzyłby pan te słowa?
No to było pytanie redaktora, z który ze mną rozmawiał na temat walki bokserskiej ewentualnej z panem wtedy ministrem Czarnkiem. Ja wiem, że pan minister wtedy bardzo tak negatywnie się wypowiadał na temat dzieci, które miały nadwagę, tak? No, ja zauważyłem także, że pan minister dobrego przykładu nie daje w zakresie tejże nadwagi, a jednocześnie boks to nie jest tak naprawdę zabawa, kiedy się wchodzi do ringu. To jest niebezpieczny sport, stąd po prostu też powiedziałem panu redaktorowi, że no nie wyobrażam sobie walki z osobą, która nie ma doświadczenia bokserskiego, a w boksie jak się kogoś nie lubi, to właśnie jest takie określenie, że tacy zawodnicy, którzy nie darzą się sympatią, no to chcą sobie urwać głowę.
A to będzie trudny rywal, jeśli chodzi o tę walkę polityczną, trudny przeciwnik dla Koalicji Obywatelskiej?
To jest polityk doświadczony i to tylko od nas zależy teraz, czy te plany się mogą ziścić. Cały czas jest od wielu lat równowaga na poziomie mniej więcej 50%, ta strona demokratyczna, liberalna i po drugiej stronie ta strona Zjednoczonej Prawicy. Wybory prezydenckie pokazały, że ta prawica miała przewagę około 300 tysięcy głosów i dzisiaj prezydentem jest prezydent Nawrocki. Stąd od naszej pracy wszystkich, tak, od mojej, od polityków Koalicji Obywatelskiej, ale też od polityków lewicy tych polityków, którzy zostali po osieroceni przez Hołownię, zależy tak naprawdę, czy my te wybory parlamentarne w przyszłym roku wygramy, czy też będziemy mieli właśnie premiera Czarnka.
A Jarosław Urbaniak, nowy lider Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce, jest najlepszym politykiem do tej walki w tych wyborach w przyszłym roku?
Tak zdecydowali członkowie Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce i ja oczywiście będę pomagał tak przewodniczącemu Urbaniakowi w tym, żebyśmy jak najlepszy wynik zrobili. W tych wyborach również wielu moich dobrych znajomych zostało przewodniczącami regionu, tak jak na przykład Paweł Kowal na Podkarpaciu. Także ja jestem dobrej myśli, że będziemy tutaj potrafili zdiagnozować, kto jest naszym przeciwnikiem i ten rok to będzie rok, w którym razem będziemy działać na rzecz wygrania tych wyborów parlamentarnych.
Pan głosował na Marcina Bosackiego ostatecznie?
Tak.
Złożył pan gratulacje Jarosławowi Urbaniakowi?
Ja nie mam telefonu do Jarka Urbaniaka.
Nie ma pan telefonu do szefa Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce?
No ale to jest dopiero, jest tym szefem od wczoraj, tak? Czyli pewnie będzie miało miejsce spotkanie zarządu i na tych spotkaniach się pewne rzeczy ustala, ale też jestem przekonany, że przewodniczący Urbaniak będzie chciał się teraz też spotkać z wieloma politykami w Wielkopolsce, z marszałkiem, z prezydentami różnych miast, takich jak Konin, tak? By też pewnie porozmawiać na temat działania wspólnego.
A czy teraz po zmianie przewodniczącego będzie pan konsultował swoje decyzje z szefem partii w Wielkopolsce? Z Rafałem Grzymińskim pan rozmawiał o niektórych rzeczach.
Tak, i to jest oczywiste, że będę rozmawiał z przewodniczącym regionu, tak jak zresztą o wielu tematach rozmawiam na poziomie krajowym, czasami nawet z przewodniczącym Tuskiem.
A Bartosz Zawieja, do niego numer telefonu na pewno pan ma? Wysłał pan mu gratulacje?
No, my z Bartkiem mamy takie tutaj relacje, że nie gratulujemy sobie przy różnych wyborach. Bartek też nie gratulował mi ostatnio, gdy ja wygrałem. Także spotykamy się też na różnych uroczystościach, rozmawiamy. Niedawno też rozmawialiśmy, także to nie znaczy tak, że w tym momencie, kiedy każdy ma jakiś sukces wyborczy, taki czy inny, że my składamy sobie szumnie jakieś tutaj gratulacje.
A czy ta wygrana Jarosława Urbaniaka oznacza, że odwołany przez pana w styczniu Mariusz Wiśniewski z funkcji zastępcy prezydenta Poznania jest bliżej tej partyjnej nominacji jako kandydatka o wyborach prezydenckich w Poznaniu?
Do wyborów samorządowych jeszcze jest całkiem sporo i tutaj w tym czasie się bardzo wiele może wydarzyć. Jeżeli te wybory parlamentarne przegramy, to tak naprawdę rola samorządu, rola prezydentów, burmistrzów, wójtów zostanie mocno zredukowana. Widzieliśmy 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, wydrenowanie finansów samorządów i wtedy te ograniczenia będą cały czas postępować. Także musimy się skupić teraz nie na tym, co będzie za kilka lat, tylko na tych wyborach parlamentarnych.
A pan namawia już Adama Szłapkę do startu w wyborach prezydenckich w Poznaniu?
Ja nikogo nie namawiam, natomiast przedstawiając opinię na temat tego, kto może być kandydatem, wskazałem bardzo mocnego polityka, który uzyskał świetny wynik wyborczy w ostatnich wyborach parlamentarnych. Był lokomotywą tak naprawdę naszej listy. Jest to człowiek blisko premiera Tuska, a takie decyzje, kto jest kandydatem na prezydenta w dużych miastach, to są to decyzje podejmowane na poziomie krajowym przy dużym udziale przewodniczącego partii.
To jeszcze jedno pytanie o sprawy personalne. Pan chciał być marszałkiem województwa w Wielkopolsce, Marek Woźniak do Senatu, obecny marszałek, a Marcin Gołek za pana na plac kolegiacki?
Nie, absolutnie nie miałem takich zamiarów, tak? Koncentruję się na swojej pracy i uważam, że znacznie lepiej być prezydentem miasta niż marszałkiem regionu. Także absolutnie takich planów nie miałem i nigdy czegoś takiego nie deklarowałem.
Żałuje pan tego, co wydarzyło się w piątek, kiedy przyszła do pana posłanka partii Razem, Marcelina Zawisza, z przedstawicielami Osiedla Maltańskiego. Film z tej wizyty, jak pan też odchodzi od posłanki, widziało wielu z też, że nie wypadł pan tam najlepiej.
No, otrzymałem z kolei bardzo wiele różnych właśnie wiadomości, czy poprzez Messengera, również od mieszkańców osiedla warszawskiego. Dostałem też takie wiadomości od na przykład do zwolenników Konfederacji, że bardzo dobrze zareagowałem. Ja powiem tak, kontrola tak to nie oznacza możliwości urządzania happeningów w urzędach. Tak? Prawo kontroli posła nie oznacza, że on może wejść na posiedzenie Rady Ministrów, że może wejść ministrowi na każde spotkanie, że może wtargnąć do gabinetu. Ja podpisywałem ważne dokumenty, składałem podpisy elektroniczne. Na moim biurku było bardzo dużo różnych dokumentów i wtargnięcie w takim momencie przez panią poseł z kilkunastoma osobami nie jest wykonywaniem prawa do kontroli. To jest również jasno zdefiniowane ustawowo, tak? I w tym zakresie zwrócę się zarówno do pana marszałka Czarzastego, jak i również do prokuratury, bo to są niedopuszczalne nadużycia w zakresie sprawowania prawa do kontroli. To jest pod płaszczykiem, czy pod pretekstem prawa do kontroli urządza się happeningi. Ja miałem w czasie rządu PiS-u kontrole poselskie, również był tam poseł Dziuba, ale to jest zupełnie inny poziom. Takie prawo wejścia w różnych momentach mają posłowie, senatorowie. Natomiast pan poseł Dziuba i jeszcze jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości poczekali w Saloniku. Przedstawiono mi temat tej kontroli, przedmiot. Przedstawiono mi informacje, jakie dokumentów będą chcieli parlamentarzyści z urzędu. A tutaj mieliśmy przykład, w którym pani Zawisza zrobiła sobie happening, wchodząc do różnych pomieszczeń. I tutaj przepisy są jednoznaczne.
Panie prezydencie, ale posłanka Zawisza
było wykonywanie prawa do kontroli.
Posłanka Zawisza też powołuje się na przepisy, na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. I tam jest artykuł 20. Kierownicy organów i jednostek są obowiązani niezwłocznie przyjąć posła lub senatora, który przybył w związku ze sprawą wynikającą z wykonywania jego mandatu.
To pan... No niezwłocznie, niezwłocznie nie oznacza, że poseł ma prawo wtargnięcia do gabinetu w trakcie wykonywania.
Ale oni czekali tam na pana i pan się nie chciał spotkać.
Przez kierownika jednostki czynności, takich jak składanie podpisów elektronicznych. Ja miałem na stole różne dokumenty, składam również upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych i to jest pierwsza rzecz, że to tylko pani poseł miała prawo wejścia, a nie wtargnięcia w towarzystwie kilkunastu osób, których wprowadziła do mojego gabinetu.
A jak to się stało, że oni się znaleźli
pani
w pana gabinecie?
Ma prawo do żądania wyjaśnień i niezwłocznie nie oznacza, że ona może po prostu wejść do każdego pomieszczenia. Że ona może wejść na przykład podczas przesłuchania kogoś przez policję. To nie oznacza tak naprawdę prawa do anarchii, do tego, żeby pani poseł weszła w wojewodzie w trakcie, gdy on na przykład ustala bardzo istotne rzeczy z takim czy innym ministrem. To nie oznacza, że pani poseł ma prawo wejścia do ministra spraw wewnętrznych w sytuacji, gdy on robi na przykład odprawę albo ustala bardzo ważne rzeczy związane z bezpieczeństwem państwa. Niezwłocznie jest terminem również prawniczym.
Panie prezydencie, jak to się stało, że ta grupa...
Polecam panu redaktorowi i również pani poseł zapoznanie się z treścią artykułu, z orzecznictwem w tym obszarze, bo ono jest jednoznaczne. A tak przy okazji, jak w Dubaju, panie redaktorze.
Bardzo dobrze, już poznanie też jest bardzo dobrze. Dziękuję za troskę. Pytanie jeszcze do pana, jak to się stało, że oni się znaleźli w pana gabinecie? Tam jest domofon, tam niełatwo przecież wejść. Służby gdzieś pana zawiodły?
I w tym momencie, po pierwsze, tak, pani poseł chodziła w towarzystwie tych osób, twierdząc, że to są osoby jej towarzyszące, nadużywając tego prawa do kontroli właśnie, że oni mogą razem z nią tam przebywać i ona ich wprowadziła do mojego gabinetu.
Pytanie jeszcze.
Bo ona miała prawo wejść, również też naraziła na poważny stres panie w sekretariacie, bo nagle do gabinetu wtłoczyła się bardzo już duża grupa osób, kilkunastu osób. Pan zresztą bywał wielokrotnie u mnie. Pan wie, że ten sekretariat nie jest bardzo duży. To nie są też osoby, które pełnią funkcje publiczne, w związku z tym jakieś nagrywanie ich nie jest też czymś, co powinno mieć miejsce.
Panie prezydencie, pan był wtedy...
Także ewidentnie naruszyła prawo i to zostanie wykazane w sądzie. Tak zresztą ja sobie nie wyobrażam, żeby pan marszałek Sejmu nie zareagował, tak? Bo doprowadzimy do takiej sytuacji, w której jakiś tam, nie wiem, poseł jeden czy drugi Konfederacji, jakiś Braun właśnie, który wchodzi do szpitala, bo on naprawdę do kontroli, tak? Za chwilę wejdzie mi jakiś właśnie poseł Konfederacji razem z tym Kusiakiem, z tym takim nacjonalistą i z innymi braćmi, kamratami, tak, którzy przyjdą sobie na przykład z kijami bejsbolowymi.
No to
jest przecież nikt nie powie, że to jest prawo do kontroli.
Panie prezydencie, wyjaśnijmy tylko jedną rzecz. Pan był wtedy w czasie ćwiczeń, bo też pojawiły się takie zarzuty, że
nie,
pan wtedy ćwiczył.
Nie. Natomiast jeżeli jestem u siebie w gabinecie, no to mam prawo być ubranym tak, gdy podpisując 300 dokumentów dziennie, bo tak mniej więcej pewnie średnio to wygląda, składając podpisy elektroniczne. Ja nie muszę być w koszuli pod krawatem, tak? To jest w sytuacji, gdy mam spotkania, tak jak z panem redaktorem, zresztą czy z innymi osobami, z którymi się umawiam, przebieram się w garnitur, zakładam koszulę, zakładam krawat, kiedy wychodzę na różnego rodzaju właśnie wypowiedzi, czy dla mediów. Natomiast to nie oznacza, że ja muszę w tym garniturze siedzieć przy biurku przez 8 czy 10
godzin. Musimy kończyć. Pytanie jeszcze o Marcina Gołka. Będzie dymisja? Konfederacja zażądała tej dymisji.
Dlaczego miałaby być dymisja? Pan prezydent Gołak bardzo ciężko pracuje. Ja jestem zadowolony z jego pracy.
A popełnił błąd, że poszedł na studia na Collegium Humanum?
No na te studia poszło wiele osób i w tym należy właśnie przede wszystkim postawić pytanie do tych wszystkich, którzy wtedy byli w rządzie, którzy pozwolili takiej uczelni naciągać studentów, naciągać różne osoby, które chciały podwyższać swoje kwalifikacje, które oferowały im dyplom, którego oni się teraz muszą wstydzić. To jest przede wszystkim właśnie pytanie do pana ministra Czarnka. Dlaczego będąc wtedy w rządzie nie reagował? Dlaczego instytucje, które sprawdzają uczelnie prywatne, dlaczego nie podjęły działań i nie ochroniły tych wszystkich studentów i tych wszystkich ludzi, którzy zostali oszukani? Ja niedawno będąc w sądzie z panem właśnie byłym rektorem, widziałem jak on kapie tak naprawdę bogactwem, drogi zegarek, ochroniarz, który go tam w tym sądzie, on tak naprawdę oszukał tą uczelnią wiele różnych osób, naciągając właśnie ich na na to, żeby skorzystały.
Musimy kończyć.
Dzisiaj ci ludzie się tego wstydzą.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, był naszym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.